Problem lewicy polega na tym, że dla każdego z liderów tych formacji czy znaczących polityków start w tych wyborach byłby obarczony gigantycznym ryzykiem.
I co teraz się wydarzyło, że prezydent Putin tak ostro odniósł się do sprawy Polski? Tutaj ta kwestia właśnie układu Ribbentrop-Mołotow, czy też właśnie układu monachijskiego. Co się takiego wydarzyło? Czemu to ma służyć? Dzień dobry, zapraszam dzisiaj do programu. Naszym gościem będzie profesor Rafał Chwedoruk, wybitny politolog Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy oczywiście rozmawiać o polityce, ale przed chwilą Państwo widzieliście, Lolek jest dzisiaj bardzo ożywiony, w związku z tym mogą następować zakłócenia w programu, za co serdecznie przepraszam, zapraszając jednocześnie do obejrzenia odcinka. Dziękuję. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani profesor.
No to trzeba zdradzić tajemnicę, dlaczego pani profesor.
W roku szkolnym 1985-86 Monika Jaruzelska jako
studentka polonistyki
odbywała praktyki w liceum, w którym ja byłem uczniem i te praktyki dotyczyły humanistycznej klasy, a więc klasy, w której byłem uczniem i w ten sposób po raz pierwszy spotkaliśmy się.
Tak, uczyłam polskiego. Niektórzy nie wiedzą. Słuchaj, kiedy czytam komentarze pod swoimi programami i kiedy się czyta też teraz wszystko od nowego roku, kiedy czyta się tytuły wszystkich pism, magazynów, wszędzie na tytule jest kwestia wyborów prezydenckich i spekulacji na ten temat, kto ma większe szanse, kto dobrze jest do tego przygotowany. I moje takie pierwsze pytanie do ciebie, ponieważ też bardzo dużo głosów mam osób, które interesują się Konfederacją, której mało czasu jest poświęcane w telewizji publicznej z wiadomych względów i również z wiadomych względów też mało czasu poświęca się w innych mainstreamowych mediach, także na pewno chciałabym, żeby też o Konfederacji porozmawiać, no ale przede wszystkim kandydaci, którzy już, o których wiemy, czyli mamy Andrzeja Dudę, mamy panią Kidawę-Błońską i mamy pana Hołownię i pana Kamysza. W związku z tym cztery osoby dość, powiedziałabym, takie mało wyraziste.
No nie jest to bynajmniej przypadkiem. W wyborach prezydenckich, szczególnie jeśli chodzi o perspektywę drugiej tury, niezbędne jest uzyskanie poparcia nie tylko takich wyborców, którzy na co dzień są żarliwymi konsumentami polityki, których poglądy są bardziej wyraziste i siłą rzeczy poszukują kandydatów bliższych tym poglądom, ale także należy pozyskiwać poparcie takich, którzy mniej się interesują polityką, a jednym z niemal symbolicznych dla polskiej polityki aspektów, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, było zawsze to, że kochamy wybory prezydenckie, kochamy personalizację polityki, chętniej stawiamy się przy urnach w wyborach prezydenckich, choć przecież to nie są tak naprawdę wybory najważniejsze. I stąd wynika mała wyrazistość. Opłaca się być wyrazistą osobowością, natomiast nie opłaca się być politykiem o bardzo jednoznacznych poglądach. Jeśli spojrzelibyśmy na przykład na poprzednią kampanię prezydencką, to liberalna część opinii publicznej próbowała podsunąć kwestie obyczajowe, na przykład związane z in vitro, jako coś, co miałoby realnie dzielić kandydatów. Okazało się, że żaden z trójki, która zajęła pierwsze miejsce, nie zajmował prostego stanowiska w tej sprawie. Ani Andrzej Duda, ani Bronisław Komorowski, ani Paweł Kukiz, co chyba jest najlepszą manifestacją tego, że umiar staje się cnotą najbardziej pożądaną właśnie w wyborach prezydenckich, jeśli oczywiście chce się w nich zaistnieć. Natomiast wybory prezydenckie bywały też nieraz miejscem manifestacji poglądów skrajnych przez takich polityków, którzy w ogóle chcieli zaistnieć w świadomości opinii publicznej i zyskać aż te 3 czy 4%. Oni byli niejako skazani na skrajność radykalizm. Czasami, jeśli ktoś pamięta dzieje polskich kampanii prezydenckich, przybierało to komiczne rezultaty, kiedy się ten kandydat, który reklamował produkt tworzony tak, przez jego firmę. Tak. Później nagle ogłosił się, jakby to powiedzieć, politykiem dalekiej prawicy i nawiązującym do skrajnie nacjonalistycznych wątków, więc miało to tak notabene wymiar bardziej chyba wtedy komediowy niż straszliwy.
No nie wiadomo, czy tutaj teraz jakiś, może nam się jakaś niespodzianka pojawi, też jakiś taki kandydat zupełnie z innego świata. Nie mamy kandydatów cały czas z lewicy i kandydata właśnie z Konfederacji, czyli ani z lewej, ani z prawej strony nie ma. I wydaje się, że lewica mówi, że tam chyba 17 wybierze, a z kolei Konfederacja 18. No i jeśli chodzi o Konfederację, no to właściwie te nazwiska, które się pojawiają, to jest oczywiście Janusz Korwin-Mikke, to jest Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun. Chociaż nie wiem jak z Grzegorzem Braunem, ponieważ on się został skazany prawomocnym wyrokiem za tam jakąś historię z bójką z policją w czasie jednych z manifestacji, więc nie wiem, czy to jest coś, co...
No z całą pewnością. Poza tym, jeśli spojrzymy nawet na to, co dociera z Konfederacji, to na pewno Grzegorz Braun nie byłby faworytem na tych poziomach rywalizacji, która do tej pory
zresztą startował, prawda? Już tak.
Mówiąc o Konfederacji, w istocie mówimy o kilku różnych środowiskach i to nie tylko w sensie politycznym. Nazwa już sugeruje dość luźną formułę organizacyjną, ale mówimy także o bycie politycznym, który zyskał w ostatnich wyborach poparcie z bardzo różnych stron. Te wybory były nietypowe, ponieważ po raz pierwszy w dziejach polskiej demokracji, być może nie tylko polskiej, wszystkie partie, które wystartowały w wyborach, weszły do Sejmu. Czego ofiarą padli tak naprawdę zwycięzcy tych wyborów w postaci polityków PiS-u, którzy mimo bardzo wysokiego wyniku mają bardzo niewielką przewagę nad resztą. Nikt chyba nie przewidywał takiego scenariusza, jak demokracja zniszczona w 100%. I na tym zyskała także Konfederacja, tak samo jak i
Lewica.
Lewica i PSL. Albowiem wielu wyborców mniej na co dzień zaangażowanych w obserwowanie polityki, mniej utożsamiających się z największymi partiami, pojawiło się przy urnach. I jak spojrzymy sobie na geografię i strukturę poparcia dla formacji wchodzących w skład Konfederacji, to trudno byłoby nie dostrzec bardzo duży odsetek młodego pokolenia wyborców miejskiego, które jest bardziej liberalne w podejściu do gospodarki, aniżeli konserwatywne w kwestiach światopoglądowych. I choć Konfederacja jest raczej identyfikowana głównie przez kwestie konserwatyzmu obyczajowego i bliskości do bardzo twardej prawicy pod tym względem, to jeśli chodzi o zaplecze wyborcze, byłby to obraz dalece niepełny. I stąd myślę, że rozważania o Grzegorzu Braunie pewnie tutaj są jednak nieuprawnione, ponieważ struktura demograficzna elektoratu i jego bardzo rynkowe poglądy w naturalny sposób suflują kandydata młodszego. No, chyba że byłby to Janusz Korwin-Mikke po staremu, jako pewien symbol radykalnie rynkowych poglądów.
No tak, gdyby to był pan Janusz Korwin-Mikke, ja powiedzmy ze strony lewicy Adrian Zandberg, to tylko należałoby kupić dużą porcję popcornu, Coca-Colę i siedzieć przed telewizorem, bo rzeczywiście by się działo w czasie kampanii. Ale nie wiadomo, co z lewicą. Teraz niby, że pan Śmiszek jest...
17 stycznia rocznica wyzwolenia Warszawy może być elementem polityki historycznej. Problem lewicy polega na tym, że dla każdego z liderów tych formacji czy znaczących polityków start w tych wyborach byłby obarczony gigantycznym ryzykiem. Wiadomo, że ze względu na strukturę poglądów w całym społeczeństwie, kandydat lewicy wyborów prezydenckich nie wygra. Jednocześnie poziom oczekiwań w konsekwencji bardzo wysokiego rezultatów w wyborach sejmowych poszedł w górę. Rezultatu, który był pochodną wielu czynników, także umiejętności wykorzystania wysokiej frekwencji. I w sytuacji, w której kandydat lewicy uzyskałby wynik słabszy niż komitet SLD w wyborach sejmowych, wówczas tak naprawdę ryzykowałby całą swoją karierą. Natychmiast stałby się politykiem drugoligowym, a żadnemu z liderów, którzy no, mają tuż za sobą sukces, nie ma sensu ryzykować wszystkim, zwłaszcza, że za chwilę czeka nas na swoiste interludium trzyletnie w polityce. Mniejszym problemem lewicy, choć oczywiście on funkcjonalnie będzie się odznaczał, jest problem dychotomii elektoratu. To znaczy tradycyjny elektorat SLD, osób średnio starszego pokolenia, bardzo silnie motywowanych kwestiami historycznymi i sprzeciwem wobec polityki rządzącej prawicy na tej niwie, stawił się bardzo licznie i karnie przy urnach, głosując na SLD. Tak samo było wcześniej w ramach Koalicji Europejskiej czy w wyborach do sejmików województw, gdzie SLD samo zdołało przekroczyć barierę 5%, mimo że było poza parlamentem. Jednocześnie w wyborach sejmowych, dzięki obecności mniejszych koalicjantów, pojawiły się setki tysięcy wyborców z wielkich miast w młodym i średnim wieku, motywowanych raczej kwestiami kulturowymi niż
światopoglądowymi.
Tak, niż sporami o przeszłość. I pytanie, jak dobrać kogoś, kto byłby dla obu tych segmentów wiarygodny. Że nie jest to rzecz prosta, pokazały poprzednie wybory prezydenckie i ówczesna kandydatka SLD na prezydenta, która miała służyć pozyskaniu młodych, zbuntowanych, być może często nieodległych od wspomnianej Konfederacji, no a wyszło jak zwykle. Więc myślę, że cień poprzedniej kampanii temu towarzyszy. Trudno, powiedziałbym, i demograficznie, i wizerunkowo, i programowo będzie lewicy to sprofilować, więc myślę, że w tym wypadku kandydaci lewicy będą walczyli przede wszystkim o to, by nie utraciła ona statusu formacji numer 3 w polskiej polityce, to z takim mozołem udało się przez minioną kadencję odbudować.
Ponieważ już zacząłeś mówić o polityce historycznej, ja też będę chciała Państwu polecić serdecznie książkę pana profesora.
Dziękuję,
właśnie,
tak,
o polityce historycznej i o tym, jakim ona może być narzędziem dla tworzenia współczesnej polityki i jak tak naprawdę politycy mają wpływ na to, że mogą zmieniać przeszłość tak naprawdę, co nie jest w możliwościach człowieka żadnego. Ale kiedy mówimy o polityce historycznej i powiedziałeś o tym, że właśnie ten niejednolity... Damy radę coś zrobić z pieskiem? Może teraz będzie pilnował czapki. Kiedy mówimy właśnie o polityce historycznej, o lewicy, to dosłownie myślałam, że taki no, wyborca lewicy, ale też nie tylko wyborca, ktoś, kto obserwuje scenę polityczną, mógł mieć takie poczucie pewnej schizofrenii, kiedy przewodniczący Włodzimierz Czarzasty wypowiadał się na temat też i Armii Czerwonej, i Armii Ludowej, Berlinga, gdzie nawet postawiono, że nie powinien być w związku z tym, że propaguje komunizm, w związku z tym nie powinien być wicemarszałkiem Sejmu. I dosłownie kilka dni później rzeczniczka partii Anna Maria Żukowska, która na Twittera wrzuciła o PRL-u, że był to reżim, że był to państwo, które wydawało rozkazy strzelania do robotników. No i jest przewodniczący i jest rzecznik partii, więc tutaj rzeczywiście ja rozumiem, że każda inna osoba mogłaby mieć jakieś tam zniuansowane, ale tutaj jest to no, bardzo no, ostra taka ta dychotomia, zupełnie nie...
W latach 90. polska polityka w olbrzymim stopniu określał stosunek do przeszłości. Mówiono wówczas o podziale postkomunistycznym. On oczywiście przestał być głównym w polskiej polityce, co nie znaczy, że zniknął. A już z całą pewnością politycy, i w tym przypadku być poprawnym polityczki lewicy, powinni być szczególnie ostrożni w tej materii. To znaczy ów młody elektorat, raczej niezainteresowany historią, choć zapewne odległy od Prawa i Sprawiedliwości w analizie tego, co kiedyś się działo, jest elektoratem, którego obecności nie można być pewnym. Młodzi ludzie z natury rzeczy poszukują dopiero swojej sympatii. Notabene Janusz Korwin-Mikke, tak jak Paweł Kukiz czy Janusz Palikot, mogli się przekonać, jak bardzo kapryśni są młodsi wiekiem wyborcy w ostatnich latach. Natomiast swoje przetrwanie od 2002 roku, kiedy rozpoczął się strukturalny kryzys SLD, partia ta zawdzięcza wierności paruset tysięcy mniej więcej wyborców, dla których kwestia oceny powojennej Polski jest kwestią fundamentalną, jak i oczywiście zagadnienie prób rozliczeń przez postsolidarnościowe partie z przeszłością. W jakimś momencie to był jedyny kapitał Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
A poza tym też to było coś, co może różnić z wszystkimi innymi właściwie partiami, które są właśnie taką historią postsolidarnościową w związku z tym.
Zwłaszcza, że Polacy jako społeczeństwo są w ocenie historii, także ocenie Polski Ludowej bardzo podzieleni. Widać to po ocenach różnych cząstkowych kwestii, ale także choćby po kwestii stanu wojennego, gdzie nawet w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości olbrzymi odsetek liczony w dziesiątkach procent niekoniecznie ma krytyczne zdanie wedle niektórych badań. No więc kto jak kto, ale lewica powinna w tej materii, chcąc nie chcąc, być bardzo ostrożna i posuwać się w przestrzeni, powiedziałbym, od neutralnego obiektywizmu do prób obrony niektórych aspektów dziedzictwa Polski Ludowej. I warto na tym tle przypomnieć, że wszystkie próby tworzenia lewicowych partii o solidarnościowym rodowodzie i często silnie znaczonych pierwiastkiem antykomunizmu od końca lat 80. na bazie środowisk opozycyjnych po prostu się nie udały, mimo że zaangażowane w tworzenie tego typu formacji były postacie o olbrzymim potencjale intelektualnym i powszechnie znane i szanowane, jak Jan Józef Lipski, Piotr Ikonowicz, Karol Modzelewski czy Ryszard Bugaj, skoro im się nie udało zbudować nieposperelowskiej lewicy, to znaczy, że przynajmniej krótkoterminowym horyzoncie czasowym nikomu innemu też to się nie uda. Jak będą wyglądały podziały społeczne, polityczne za 20 czy 30 lat, no to nie sposób w tym momencie
przewidzieć tego. Tak. Myślę, że teraz lewica jest jednak w euforii, prawda, swojego zwycięstwa i właśnie tego zwycięstwa traktowanego trochę jako, tak powiedziałaś, do tego wielkomielskiego, pachnącego francuską perfumą elektoratu, a i trochę taka właśnie odżegnująca się od tego starego, siermiężnego, wojskowego czy milicyjnego elektoratu, czy po prostu w ogóle ludzi, którzy mają jakiś stosunek do PRL niekoniecznie negatywny. Chciałabym jeszcze powrócić do Konfederacji, bo jak mówię, tu dużo bardzo jest pytań i zobowiązałam się w stosunku do naszych widzów, że porozmawiamy dzisiaj. Na ile właśnie szansą dla Konfederacji jest takie zaistnienie w czasie tych wyborów i pokazanie się jako taką inną prawicą, bo to tak naprawdę będzie pokazanie, kto jest tą prawdziwą prawicą w Polsce, czy Prawo i Sprawiedliwość, które za bardzo liczy się, powiedzmy, z lobby żydowskim, jakby twierdziła Konfederacja, i wiele jeszcze innych aspektów. Jak widzisz ten podział, jak Konfederacja będzie grała w tej sprawie?
Otóż w naturalny sposób środowiska liberalne w Polsce będą oczekiwały od Konfederacji tego, że podejmie ona swoistą licytację z Prawem i Sprawiedliwością w kwestiach kulturowych. Ustawa 447, która też jakoś z tym się pośrednio wiąże, kwestia polityki migracyjnej Unii Europejskiej i tak dalej, co miałoby prowadzić do tego, że Prawo i Sprawiedliwość taką licytację podejmie, uskrajni swój przekaz, jak uskrajni swój przekaz, zacznie tracić umiarkowanych, centrowych wyborców, którym zawdzięcza gwałtowny przypływ poparcia w ostatnich latach.
Czyli jest takim swoistym, można powiedzieć, klinczu, prawda, między Platformą a tą Konfederacją, bo tak, czy albo bardziej pójść i zmiękczyć się, czy też bardziej pójść znowu na prawo, wrócić.
Oczywiście jeden z filarów Prawa i Sprawiedliwości było to, że nie dopuszczono do żadnej poważnej konkurencji na prawo od siebie. Niegdysiejsze ogranie Ligi Polskich Rodzin,
no tak,
chyba najbardziej postendeckiej formacji, która pojawiła się w polskim Sejmie po 1989 roku, to pokazywało. Natomiast myślę, że Konfederacja stoi przed bardzo dużym wyzwaniem, problemem i szansą zaraz. Mianowicie można banalnie stwierdzić, że kolejne pokolenia wyborców jakby zmieniają się i tak dalej, no bo tak się dzieje z wyborów na wybory, ale mamy do czynienia ze zmianą jakościową, wynikającą z tego, że ci, którzy napływają do grona wyborców, zyskując jako młodzi ludzie dowody osobiste, to generacja w pełni ukształtowana w III RP, której poglądy na świat są w ogóle inaczej obramowane niż poglądy starszych generacji. Mówiąc w skrócie, ich spojrzenie na gospodarkę jest libertariańskie, ultrarynkowe, ZUS groźniejszy niż perspektywa III wojny światowej. Notabene nie biorąc pod uwagę tego, że tak naprawdę nie płacimy ZUS-u, tylko płacimy pieniądze na emerytury naszych rodziców, babci, dziadków i tak dalej. No ale taki jest sposób myślenia, ponieważ no, taka była dominująca narracja w kulturze, w edukacji przez minione 25 lat, w tym także przez ostatnie lata. Ci ludzie także byli kształtowani, powiedziałbym, w społeczeństwie, w którym darwinizm społeczny i walka o byt, rozpychanie się łokciami zostały podniesione do rangi niemalże cnoty. I w ten sposób postrzegają życie społeczne. Są to także pokolenia bardzo silnie zindywidualizowane. Tymczasem starsze pokolenia wyborców, zarówno najliczniejszy odsetek głosujący na PiS, ale także ci, którzy głosują na inne partie, w tym na lewicę, to pokolenia wychowane w dużo bardziej wspólnotowym etosie. Inaczej tylko definiują to wspólnotowość, silniej egalitarne i tak dalej. I jeśli chce się być partią tradycyjnie prawicową, konserwatywną, wspólnotową, odmieniającą przez wszystkie przypadki, pisząc na dodatek dużą literą słowa naród czy państwo, no to wtedy trzeba szukać drogi do starszych wyborców. Starszych wyborców z terenów postszlacheckich na wschodnim, północnym Mazowszu, na Podhalu czy Kurpiach. Natomiast ostatnie wybory pokazały, że istnieje w Polsce pewna przestrzeń dla orientacji libertariańskiej. Orientacji, która będzie wszystkie, no nie zawsze brzmiące poważnie, wiarygodnie, ale za to bardzo wyraziście, poglądy na gospodarkę i politykę społeczną godziła raczej, powiedziałbym, z pewną neutralnością i indywidualistycznym podejściem do kwestii obyczajowych. Mówiąc w skrócie, to czy jestem za aborcją, czy przeciw, to jest moja prywatna sprawa, a państwo nie powinno w to ingerować, tak samo jak nie powinno zbierać podatków, a przy każdym razie nie za dużo tych podatków. I kolejne elekcje pokazują, że istnieje paruset tysięczna przestrzeń wyborcza dla takiej orientacji, natomiast każdy kolejny podmiot, który w nią wchodzi, nie radzi sobie z utrzymaniem tych wyborców przy sobie.
No ja widzę, że mój syn, który nie ma jeszcze 16 lat, to właśnie jest dokładnie to, o czym mówisz, w tę stronę go ciągnie. Ja myślę, że też w Konfederacja w tym momencie, kiedy powiedzmy lewica zajmuje się też takimi rzeczami, jak tam właśnie kwestia, czy ten krzyż powinien wisieć, czy nie. Na szczęście nie robią błędu Janusza Palikota, czyli żeby ściągać ten krzyż, ale no, całe na samym początku to zajmowanie się tymi żeńskimi końcówkami, to jest coś, co tą prawą stronę też, albo tą taką właśnie bardziej neutralną, też rozdrażnia i też bardziej ta, powiedziałabym, taka przymusowa, ta polityczna poprawność, ona powoduje też takie obrócenie się w stronę tego bardziej tradycyjnego myślenia.
Ja myślę, że problem tutaj nawet jest głębszy. To znaczy, kiedy przez ostatnie dekady zarówno prawica, jak i liberałowie wyjaśniali wyborcom w różny sposób sens dziejów, mówili o sprawach fundamentalnych, interpretowali przeszłość. Mm-hmm. Lewica w tym czasie mówiła o końcówkach rzeczowników. Mm-hmm. Kiedy społeczeństwo coraz bardziej się indywidualizuje, to podkopuje jakby podstawy wszelkiej lewicowości, właśnie istnienia państwa, użyć słów klasyka, państwa dobrobytu. No ale żeby istniało państwo dobrobytu, musi istnieć elementarne poczucie solidarności między ludźmi. Można się znaleźć, z czego ono ma wynikać, prawda, z jakiego typu więzi społecznych, ale musi. No, musimy widzieć sens istnienia wspólnoty, żebyśmy ponosili na jej rzecz ciężary i otrzymywali coś w zamian. Więc tym bardziej wyjaśnienie sensu tego wszystkiego, notabene także poprzez kwestie historyczne, jest czymś, co lewica w sposób fundamentalny zaniedbała i bardzo dużo pracy i czasu będzie kosztować próba odwoływania tego. Toczą się takie dyskusje w zachodnioeuropejskiej socjaldemokracji, która ma poczucie groźby zniknięcia. Jeden ze znanych członków SPD powiedział, że on się obawia, że w ciągu dwóch kadencji ta partia powstała w 1863 roku, w ogóle zniknie z niemieckiej polityki. Mm-hmm.
Lewica nie znajdzie swojego języka.
Tak, zupełnie jest to partia, która w latach 80., 90. miała 30-40% poparcia, w tej chwili ma 10% w sondażach, mimo że ma setki tysięcy członków do dzisiaj. I to dotyczy oczywiście w trochę innej skali i w trochę innej konfiguracji, ale także i polskiej lewicy. Na zachodzie lewica jest jakby rozdzierana. Ta część, powiedziałbym, kulturowo-obyczajowa, nowa klasa średnia, kręgi akademickie, które z wielu powodów po II wojnie światowej zaczęły dryfować na lewo, są przechwytywane przede wszystkim przez Partię Zielonych. W tej chwili w Austrii powstaje koalicja czarno-zielona, być może taka sama będzie przyszłością niemieckiej polityki. Jak to zauważyła jedna z amerykańskich filozofek, pani Fraser, jest to taki progresywny neoliberalizm. Znaczy akceptujemy takie emancypacyjne postulaty lewicy w kwestiach obyczajowych, a tak naprawdę jeśli chodzi o agendę ekonomiczną, to jesteśmy jak mysz pod miotło, prawda? I no, Bill Clinton to rozpoczął, prawda? Który zderegulował jeszcze bardziej niż Ronald Reagan wcześniej amerykańską gospodarkę. Z drugiej zaś strony tradycyjny elektorat partii lewicowych, który mieszka albo w mniejszych przemysłowych miastach, albo w robotniczych dzielnicach, a więc mniej zamożnych wielkich miast, pod wpływem kwestii imigranckiej zaczął być przechwytywany w olbrzymim stopniu przez daleką prawicę. W Polsce to tak prosto nie...
Ale w Niemczech, we Włoszech, prawda, to są...
Oczywiście we Włoszech do tego doszły specyficznie włoskie ruchy, nazywane mniej czy bardziej zasadnie populistycznymi. W zasadzie włoska lewica, no, niegdyś potężna, szczególnie poprzez dawną partię komunistyczną, w tej chwili powoli staje się regionalnym folklorem Emilii, Romanii, Toskanii, Umbrii i Ligurii, chociaż nawet w tych prowincjach powoli jej władza albo już została utracona, albo zaczyna wisieć na włosku. I wcześniej czy później lewica, jeśli chce przetrwać, będzie musiała coś wybrać. Jeśli siedzi się okrakiem na barykadzie, kończy się jak Jeremy Corbyn. Dwie trzecie lejberzystowskich wyborców mniej więcej było przeciw Brexitowi, jedna trzecia za Brexitem. Labour Party przegrała wszystko, co mogła. Chociaż główną zaletą Borisa Johnsona, lidera Torysów, zdaje się, była umiejętność recytacji fragmentów Iliady po grecku.
No, Zawsze coś. Kiedy mówiliśmy o tutaj zagranicy, no to trzeba teraz powiedzieć o tym, co dzieje się, wydarzyło się jakiś czas temu, że w sumie prezydent Putin, który na różne sytuacje, które z polskiej strony no, czasami były ostro stawiane, właściwie Rosja tak lekko się wypowiadała, ale starała się zachować pewien dystans, pokazać tak właściwie, że my tutaj jesteśmy głośniejsi, bardziej agresywni, a oni no, tak przyglądają się temu pobłażliwie w jakiś sposób. I co teraz się wydarzyło, że prezydent Putin tak ostro odniósł się do sprawy Polski, tutaj ta kwestia właśnie układu Ribbentrop-Mołotow, czy też właśnie układu monachijskiego. Co się takiego wydarzyło? Czemu to ma służyć?
Pod wieloma względami polskie analizy rosyjskiej polityki, w tym polityki historycznej, oparte były na błędnych przesłankach. To nie jest tak, że rosyjska oś podziałów opiera się na tym, że mamy do czynienia z proeuropejską liberalną opozycją i z neostalinowskim ośrodkiem decyzyjnym. Nie. Jedyną masową opozycją w Rosji wobec rządów partii Jedynaja Rosja jest Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, no, która ma poglądy po prostu neostalinowskie na historię. Natomiast ów ośrodek władzy, który wyrastał jeszcze z jelcynowskiej oligarchii, a więc z rządów, które chciały mniej czy bardziej zdekomunizować Rosję, zwłaszcza w warstwie symbolicznej, zetknął się z barierą, to znaczy im bardziej w latach 90. próbowano Rosję dekomunizować, im bardziej prywatyzowano gospodarkę, liberalizowano, im bardziej obywatele Rosji biednieli, tym bardziej Stalin stawał się w ich świadomości zupełnie spontanicznie antytezą skorumpowanych, zdegenerowanych elit lat 90. W efekcie ośrodek skupiony wokół Władimira Putina jest skrajnie pragmatyczny w podejściu do polityki historycznej. Jest zdolny dosłownie z tygodnia na tydzień zmieniać narrację. To w Polsce było dostrzegane chyba tylko wtedy, kiedy na krótko Dmitrij Miedwiediew został prezydentem, kiedy takie umiarkowanie dekomunizacyjne zapędy powróciły. I do dzisiaj można powiedzieć tak, że w Rosji oficjalnie nie prowadzi się polityki neostalinowskiej, natomiast toleruje się na przykład lokalne inicjatywy. Więc jest to element tego typu gry. Akurat ośrodek władzy potrzebuje w tym momencie zaostrzenia reakcji i wykorzystuje możliwości, jakie ma. Przez to zresztą także poprzez swoich ludzi w różnych segmentach.
Dla wewnętrznych celów, a
nie... Nie sądzę, żeby tylko dla wewnętrznych celów. To myślę, że w ostatecznej instancji dla wewnętrznych celów. Po drugie, jeszcze zanim przejdziemy do tych bieżących rzeczy, o czym trzeba bezwzględnie powiedzieć, znaczy rosyjska polityka historyczna względem Polski przez pierwsze 20 lat transformacji w zasadzie była dosyć bierna i reaktywna i sprowadzała się do tezy, że no, Polacy trochę się pogubili, uwierzyli naiwnie wielkiemu bratu zza oceanu, ale wcześniej czy później zmądrzeją i zrozumieją, że historia wygląda trochę inaczej. Natomiast od kilku lat, kiedy zmieniły się konfiguracje międzynarodowe, ta polityka uległa całkowitemu przekształceniu i Rosja w sprawie Polski coraz częściej mówi językiem bardzo mocno liberalnych środowisk ze Stanów Zjednoczonych czy z Izraela, które często próbują Polskę zmienić polski status i rolę.
Chodź tutaj.
W drugiej wojnie światowej. No i po trzecie oczywiście możemy szukać kontekstów bieżących związanych z problemami, przed jakimi rzeczywiście państwo rosyjskie i ekipa rządząca stanęła, to znaczy z kwestią Białorusi i tego, że Aleksander Łukaszenka do perfekcji wykorzystuje swoje usytuowanie, grając na wszystkich możliwych fortepianach i broniąc się rękoma i nogami przed symboliczną integracją z Rosją i zapewne wykorzystując nowo pozyskanych zachodnich przyjaciół do tego, żeby podbijać stawkę w Moskwie, a co na pewno powoduje tam głęboką frustrację i niepokój. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia ona w zasadzie, to być może to jest najważniejsze z tego wszystkiego, kwestia niewyobrażalnych pieniędzy związanych z surowcami, przesyłami źródeł energii i tak dalej. To jest kwestia blokowania ostatecznego ukończenia Nord Stream 2, także kwestia sankcji na Bułgarię w związku z tureckim potokiem i po prostu mam wrażenie, że Rosja i Stany Zjednoczone po zawarciu kilku lokalnych konsensusów w niektórych fragmentach choćby Bliskiego Wschodu, nie mogąc dojść do strategicznego porozumienia, od czasu do czasu próbują wymierzać sobie policzki za pomocą różnych swoich sojuszników. Z jakichś powodów, i to być może, kiedy ten cały zgiełk ucichnie, powinno być w Polsce przedmiotem narad w zamkniętych gabinetach. Można się zastanowić, dlaczego polemiści Polski w postaci Rosji uznali akurat politykę historyczną za piętę achillesową naszego państwa. Być może nie tyleż instrumenty tej polityki, co niektóre jej treści z ostatnich 25 lat, a także z ostatnich kilku lat, tak powiem, odsłaniały niektóre słabsze strony naszej narracji. Być może trzeba dokonać w niej stopniowo pewnych korekt po to, żeby nie dać się wypchnąć z grona koalicji antyhitlerowskiej, bo dla Polski zmiana tego statusu byłaby dramatem i wcześniej czy później oznaczałaby...
Ale trochę to w tym kierunku idzie.
W tym kierunku zmierza, więc tym bardziej należałoby być ostrożnym w kreowaniu przesłania zewnętrznego i powiedziałbym, niezbyt rozumiem, jak można iść na starcie z tak poważnymi przeciwnikami o tak wielką stawkę, mając czasami obok wielu trafnych rzeczy dotyczących naszych niewątpliwych wielkich zasług z II wojny światowej, no na przykład ślepą amunicję w postaci Brygady Świętokrzyskiej i tak dalej, to jest to trochę punkty dla przeciwnika za darmo.
Jeszcze wracając do Rosji, czy zgadzasz się z tym, za co został zmarły kilka miesięcy temu Kornel Morawiecki zaatakowany właśnie, że jako zdrajca, kiedy w jednym z wywiadów wypowiedział się, że Polska, jeżeli by miała dobre stosunki dyplomatyczne z Rosją, byłaby tym wzmocniona?
No, pragmatyzm nigdy nie był silną stroną polskiej polityki. Nie dostrzegamy tego, jak bardzo świat się zmienił. To znaczy, nasza generacja polityków, ja ich rozumiem pokoleniowo. To są politycy ukształtowani głównie przez doświadczenie lat 80. albo ci, którzy byli czołowymi postaciami, głównie opozycji w latach 80., bądź ci, którzy wychowywali się w ich cieniu i chcieli do ojców założycieli, prawda, doszlusować. Mówiono o tym, że w latach 90. świat jest jednobiegunowy po upadku ZSRR. No i rzeczywiście Stany Zjednoczone i ich sojusznicy i satelici mogli czynić wszystko, co chcieli. Rosja przyjęła orientację na stworzenie świata wielobiegunowego, w którym będzie wiele potężnych państw o podobnych potencjałach i pragmatyczne rozgrywanie interesów między nimi pozwoli Rosji zrekompensować swoje słabości, przy okazji też osłabić Amerykę. Myślę, że żyjemy w świecie, który już nie jest jednobiegunowy, ale z całą pewnością daleko mu do wielobiegunowości. Przewaga Stanów Zjednoczonych nad wszystkimi jest bardzo duża. Jest to świat, w którym liberalny model stosunków międzynarodowych, wiara w to, że prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe mają realną moc sprawczą, słabnie. Wraca chyba coraz silniej w różnych wariantach, bo różnie to można rozumieć, realistyczny wzorzec stosunków międzynarodowych, gdzie państwo, jego potencjał, bilateralne relacje są bardzo istotne i w takim świecie trzeba się umieć poruszać, prawda? I zwróćmy uwagę, że jesteśmy politycznie związani ze Stanami Zjednoczonymi, które w sposób zupełnie otwarty składają oferty Rosji, żeby przyłączyła się do Stanów Zjednoczonych w polityce strategicznego osłabienia rosnącej potęgi, póki co ekonomicznej, głównie Chińskiej Republiki Ludowej, więc nasi sojusznicy potrafią to
się dogadać.
Tak, potrafią się przynajmniej próbować dogadać. Poza tym zarówno Donald Trump, jak i Władimir Putin są bliskimi przyjaciółmi Bibi Netanyahu. Izraelskiej prawicy i w ogóle tego państwa, mimo ewidentnej sprzeczności interesów. Zwróćmy uwagę na to, że to, co się udało Unii Europejskiej, polskiej dyplomacji w ostatnich latach, to jest Grupa Wyszehradzka. Była kilka razy na forum Unii Europejskiej, bardzo się Polsce i swoim obywatelom przydała. Otóż wszyscy pozostali członkowie tej grupy są absolutnie pragmatyczni w relacjach ze wszystkimi. I Viktor Orban, który po nawiązaniu dobrych relacji ekonomicznych z Chinami, po nawiązaniu dobrych relacji ekonomicznych, choć niekoniecznie one dotyczą na przykład polityki historycznej z Rosją, mógł zacząć grać z Berlinem i tak dalej. Nasi słowaccy partnerzy no w ogóle historycznie są inaczej wobec Rosji ustosunkowani. I tamtejszy rząd grupujący jedną dużą partię lewicową i kilka mniejszych prawicowych był pierwszym, który protestował przeciwko Nord Streamowi 2, ponieważ to uderzało w interesy ekonomiczne Słowacji, a jednocześnie był jednym z głównych przeciwników sankcji nakładanych na Rosję, bo to z innych powodów było niekorzystne dla gospodarki słowackiej. Tak samo Republika Czeska, wszyscy i bardzo dobrze zwróciliśmy w Polsce uwagę na to, że Miloš Zeman, prezydent Republiki Czeskiej, zajął bardzo pryncypialne stanowisko teraz wobec wypowiedzi prezydenta Rosji, bardzo dla Polski korzystne stanowisko, także przy naszych polemikach z Ukrainą Miloš Zeman zachowywał się jednoznacznie w sposób propolski, a jednocześnie wielokrotnie w Polsce jest potępiany za to, że jest zbyt afirmatywny wobec obecnych władz Rosji, prawda? Więc w granicach własnych interesów, ale w dzisiejszym świecie trzeba być przygotowanym na szybkie zmiany, na to, że w wielu sprawach wczorajsi polemiści mogą za chwilę być sojusznikami i odwrotnie. Doskonały przykład Rumunii, z którą chcemy budować Międzymorze, prawda? Która rządziła postkomunistyczna partia, która była proamerykańska, no i która w koncepcjach Międzymorza na pewno miała swój udział, a teraz straciła władzę i raczej obóz bliższy Brukseli Berlinowi miał władzę. No i pytanie, kim za chwilę będzie z tej perspektywy Rumunia, więc myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć myśleć w kategoriach pragmatycznych interesów oraz zdawać sobie sprawę, że długofalowo czeka nas rzeczywistość bardzo nieprzewidywalna. I w tym sensie myślę, że wreszcie reakcja polskiej dyplomacji na to, co się ostatnio stało, no, była bardziej profesjonalna, niż to się zdarzało wcześniej, bardziej stonowana, odnosząca się do meritum, a nie zaczęła się od wystąpienia prezydenta, który pewnie jeszcze będzie miał okazję zabierać głos w tej sprawie, ale chyba rzeczywistość ostatnich lat powinna nas nauczyć, że kiedy wkraczamy w rozgrywki większych, mocniejszych międzynarodowo od nas partnerów, to musimy zdać sobie sprawę tak z naszego potencjału i tego, że prócz dzisiaj jest też jakieś jutro.
Tutaj dużo tematów jeszcze, które bym chciała poruszyć, i właśnie sprawę Chin, Izraela, ale to już może przy następnym spotkaniu. Tutaj tak na pewno by nasi widzowie oczekiwali, że też powiesz, jak ci się wydaje, kto ma większe szanse prezydenckie tak w nowym roku, bo wszystkie sondaże wskazują na to, że reelekcja pana prezydenta Dudy właściwie jest prawie pewna.
No, strukturalne czynniki, które wzmacniają pozycję Prawa i Sprawiedliwości i Andrzeja Dudy jako kandydata tej partii na prezydenta, wciąż działają, to znaczy koniunktura gospodarcza, no plus różne formy redystrybucji dochodu, plus zadowolenie z niektórych cząstkowych reform, mniej na co dzień absorbujący główny nurt opinii publicznej. Nic nie wskazuje na to, żeby krótkoterminowo, a więc do wyborów, te czynniki przestały działać. Gdyby nawet doszło do jakichś zawirowań międzynarodowych, które odbiłyby się na gospodarce w bardzo krótkim czasie, czego przecież wykluczyć nie można, to działa czynnik amortyzujący w postaci, po pierwsze, podziałów wewnątrz opozycji, zarówno podziałów międzypartyjnych, jak i podziałów wewnątrz poszczególnych partii. Wreszcie także bardzo wyraźnie widać, że kilka istotnych ośrodków politycznych wśród opozycji jest zorientowanych na totalną zmianę wśród tejże opozycji, a taka zmiana jest możliwa tylko w wyniku klęski, by nie rzec katastrofy wyborczej i można odnieść wrażenie wśród opozycji czekających na dobry wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy kogoś innego jest równie wiele, jak tych, którzy czekają na jak najgorszy wynik po to, by sami mogli na przykład wrócić do bardziej eksponowanych ról, mieć większy wpływ na to, co się w polityce dzieje. Więc myślę, że nie zdziwmy się, jeśli ciekawiej niż w czasie samych wyborów będzie tuż po wyborach. Zwłaszcza, że politycy będą mieli przed sobą, jak na dzisiejsze czasy, dość długi horyzont czasowy do kolejnych jakichkolwiek wyborów. No a po drodze warto zauważyć, że na polską rzeczywistość będzie miał wpływ zarówno wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jak i wynik wyborów sejmowych na Słowacji. I to też tam jakoś wpłynie na polską rzeczywistość. No stwierdzenie, że czeka nas ciekawy rok, byłoby banałem, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach nie tylko każdy rok, ale i często każdy miesiąc jest ciekawy. Nasz problem polega chyba tylko na tym, jak wyłowić coś, co jest naprawdę ważne z tego gąszczu
medialny,
szumu medialnego, inflacji, informacji
słowa, tak.
I tak dalej.
No tak, ale tu widzieliśmy, że właśnie no, prawdopodobnie prezydent Duda, ale też trzeba sobie przypomnieć, że przed poprzednimi wyborami prezydent Komorowski nie miał z kim przegrać.
Tak, chociaż oczywiście bardzo ciekawe jest snucie analogii, prawda? No bo niby na podstawie czego mamy wnioskować na temat możliwych
wydarzeń. Tego, czego doświadczyliśmy już w jakiś sposób, tak.
Wówczas oczekiwanie na zmianę w Polsce było bardzo duże. Olbrzymia część obywateli była bezpośrednio dotknięta różnymi reformami, szczególnie kwestią podniesienia wieku emerytalnego, które nawet w samym elektoracie Platformy spowodowało spustoszenie i imigrację w stronę innych partii. Dziś takie oczekiwanie, jak sądzę, artykuluje ta część wyborców, która i tak a priori jest bardzo silnie związana z opozycją, ona na pewno będzie zmobilizowana. Jeśli rzeczywiście jest pewien element niepewności w tych wyborach prezydenckich, to moim zdaniem wiąże się on ze strukturą elektoratu Prawa i Sprawiedliwości w konsekwencji Andrzeja Dudy. Otóż się ten elektorat się niesamowicie zróżnicował wewnętrznie w ostatnich latach i we wszystkich grupach społecznych, we wszystkich regionach i miastach można spotkać w skali masowej teraz zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale w dalszym ciągu jest to formacja nadreprezentowana w ośrodkach na obszarach słabiej zurbanizowanych, często mniej zamożnych i wielokrotnie są to wyborcy, których jest bardzo łatwo zdemobilizować, bardzo łatwo zniechęcić do polityki w ogóle. A bardzo trudno jest ich zmobilizować, dlatego często PiS przedstawiał tak daleko idące obietnice na pograniczu odpowiedzialności.
Żeby zmobilizować.
Tak, żeby zmobilizować wyborców. To się udawało do tej pory. Natomiast doświadczenia wspominanych tutaj wcześniej w innych kontekstach Rumunii i Słowacji pokazują, że na przykład tamtejsze partie lewicowe mające wyborców właśnie na takich obszarach, na środkowej i wschodniej Słowacji, na obu Wołoszczyznach i w zachodniej Mołdawii, więc historycznie biedniejszych obszarach tych dwóch państw, potrafiły w cuglach wygrywać wybory z poparciem procentowo podobnym do rezultatów PiS-u, natomiast bardzo trudno przychodziło potem to poparcie trzymać, mimo świetnych wyników ekonomicznych i powiedziałbym podążania za głosem wyborców w wielu kwestiach i myślę, że to jest tak naprawdę ten czynnik, który w największym stopniu absorbuje sztaby głównych kandydatów.
Bardzo dziękuję panie profesorze.
Dziękuję pani profesorze,
że był pan gościem, byłeś gościem naszego programu. Chciałabym, żeby rzeczywiście te jakieś przewidywania co do prezydentury jeszcze żebyśmy zrobili za parę powiedzmy miesięcy. No i teraz cóż, czekamy na to, kogo wystawi Konfederacja i Lewica. To też będzie interesujące. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo.